Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Niedawno omawiałam problem uzależnienia od środków nasennych i uspokajających stosowanych w bezsenności. A dzisiaj rozpocznę cykl audycji dotyczących zaburzeń snu i opowiem o naturalnych warunkach, metodach stosowania snu w celu uzyskania dobrego snu. Przypomnę, że u zdrowych ludzi śpiących naturalnym snem bez środków nasennych występują pewne fazy snu: zasypianie, sen płytki, głęboki, bardzo głęboki oraz sen określany jako paradoksalny, czyli sen REM, w którym występują marzenia senne. Sen płytki, głęboki i bardzo głęboki oraz sen określany jako paradoksalny trwają średnio około 90 minut i powtarzają się kilkakrotnie w ciągu nocy. Faza marzeń sennych trwa podczas każdego cyklu od 15 do 20 minut, czyli podczas snu trwającego od 7 do 8 godzin na dobę. Śnimy prawie 2 godziny, chociaż często snów nie pamiętamy. Jak wykazały badania, marzenia senne zajmują aż 50% snu niemowląt, natomiast u dorosłych wypełniają już tylko 1/4 snu. Marzenia senne mają stanowić celowy i precyzyjny mechanizm regulacyjny naszego organizmu i wiadomo, że u człowieka pozbawionego przez dłuższy czas marzeń sennych dochodzi do różnorodnych zmian chorobowych, poprzedzonych zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości. Niektórzy przypuszczają, że w mózgu na to są jakieś dowody, podczas braku snu i marzeń sennych dochodzi do gromadzenia się substancji toksycznych, dlatego wyniki badań sugerują, że zwłaszcza sen paradoksalny, ten sen z szybkimi ruchami gałek ocznych, kiedy występują marzenia senne, ma stanowić jeden z najważniejszych mechanizmów obronnych. Zaburzenia powstałe przy długotrwałej bezsenności występują przede wszystkim na skutek właśnie braku snu głębokiego, który poza tą rolą regeneracyjną, taką ogólną, wpływa także na poprawę pamięci. Dochodzi w trakcie tego snu do reorganizacji przyswojonych informacji, eliminacji nadmiaru informacji, co ma wpłynąć na zwiększenie efektywności pamięci, ułatwiać przyswajanie nowego materiału, powodując uczucie, występowanie, pojawianie się po dobrym śnie uczucia świeżej głowy. Pozbawienie człowieka snu paradoksalnego skutkuje przede wszystkim zaburzeniami psychicznymi, szczególnie różnego rodzaju objawami nerwicowymi i depresyjnymi. Sen paradoksalny ma stanowić także formę odreagowania psychicznego, a biologiczna rola marzeń sennych, jak piszą badacze, stanowi wentyl dla wyładowania różnego rodzaju potrzeb biologicznych, popędów. Wykazano także, że ludzie bardzo aktywni, którzy są mało reaktywni, mniej wrażliwi, tacy, którzy ignorują niebezpieczeństwa, niebezpieczne sytuacje mogące zakłócić ich równowagę wewnętrzną, charakteryzują się snem, w którym faza snu paradoksalnego ma mniejsze znaczenie. Nie odgrywa ona przynajmniej tak dużej roli, jak u osób wrażliwych, bardzo reaktywnych, których istnieje duże zapotrzebowanie na sen właśnie z marzeniami sennymi w fazie paradoksalnej, które w wyrazisty sposób mają te marzenia senne rozbudowane. Gdy osobom wrażliwym brakuje snu i marzeń sennych, dochodzi u nich do uruchamiania mechanizmów obronnych psychiki, zwłaszcza wypierania. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że sen REM i związane z nim marzenia senne sprawiają, jak gdyby zmniejszają potrzebę stosowania w psychice mechanizmów obronnych. Badacze uważają także, że w czasie snu paradoksalnego realizowane są różne potrzeby, których nie udało się zaspokoić w czasie czuwania. w celu lepszej, jak gdyby wykorzystywany jest ten sen w celu lepszej adaptacji do środowiska. Podobnie wyjaśniona jest rola snu paradoksalnego w procesach zapamiętywania i uczenia. Ma dochodzić do usuwania czynników przeszkadzających w pracy mózgu. Większa ilość snu paradoksalnego jest potrzebna czy wymagana właśnie u chorych z lękami, z nerwicami i depresją. Wiadomo też, że efektem działania leków przeciwdepresyjnych jest skrócenie fazy snu REM. Wykazano, że pozbawienie człowieka snu paradoksalnego również wpływa na zmniejszenie czy ujemnie na jego aktywność, zwłaszcza która wymaga twórczego podejścia do problemu, zagadnień. Z tej krótkiej analizy widać, że w dalszym ciągu, mimo już licznych badań, sen jest nadal wielką tajemnicą naszego życia, a z marzeń sennych wiadomo, że w trakcie tego okresu snu, w której występują marzenia senne, występuje wzmożona praca mózgu, natomiast interpretacja tych snów jest bardzo trudna. Zwykle są one pozbawione jakiejś logiki. Człowiek w trakcie świadomości posługuje się logiką, racjonalizmem, następstwem przyczyny i skutku, natomiast podświadomość wypowiada się przez różnego rodzaju symbole, obrazy, przenośnie, chociaż jak wiemy są nawet w Ewangelii opisywane właśnie możliwość istnienia snów proroczych. Sny są także odzwierciedleniem różnorodnych stanów emocjonalnych, różnorodnych pragnień. Wiele symboli i znaków kojarzonych jest właśnie poprzez te potrzeby symbolicznie ukazywana w śnie. Na temat snu będę jeszcze mówiła w następnych programach. Dzisiaj chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę i przypomnieć naturalne metody i sposoby warunkujące sen fizjologiczny. Wielu badaczy uważa bezsenność za chorobę cywilizacji i jako efekt bardzo stresowego stylu życia. Są niektórzy zdania, że osoby cierpiące na zaburzenia snu, szczególnie bezsenność, są w stanie nierównowagi wewnętrznej. Są nieprzystosowani do środowiska rodzinnego i zawodowego. Ludzie z zaburzeniami snu bardzo często są to osoby znerwicowane, przepracowane, które lekceważą sygnał zmęczenia. Zwykle zdrowy, zrównoważony człowiek nie ma problemu z zasypianiem, nie ma problemu ze snem, zasypia bez trudu i to nie dlatego, że jest zmęczony, ale po to kładzie się w pewnym cyklu, aby wypocząć. Wyniki badań naukowych dowodzą ponadto, że subiektywne odczucie na temat snu często nie odpowiada rzeczywistości. Zazwyczaj ludzie wyolbrzymiają okresy bezsenności. Decydującym w związku z tym nie jest nawet długość przespanej ilość godzin w nocy, ale samopoczucie po nocy czy po śnie w ciągu dnia. Sen osób, które śpią krócej, składa się dokładnie z takich samych faz, co normalnie, tylko poszczególne cykle są krótsze. I z kolei też fizjologicznie, wiadomo, występuje u starszych osób Sen się skraca, staje się bardziej płytki, krótszy, przechodzi jak gdyby w drzemkę. Dlatego zwłaszcza osoby starsze, drzemiąc w ciągu dnia, te drzemki mają wpływ na długość snu w nocy i bezustannie te osoby skarżą się na bezsenność, nie licząc przespanych w ciągu dnia godzin. Lekarze, którzy zajmują się tym problemem, radzą, aby nie przejmować się, zwłaszcza krótkotrwałą bezsennością, nie bać się bezsenności. Nie należy podlegać przykrym myślom, pesymizmowi i pozostawić jak gdyby ten stan naturalnemu biegowi, walczyć, nie walczyć zawsze czy nadmiernie przy użyciu środków nasennych z bezsennością, dlatego że nadużywanie wszystkich preparatów, które w jakiś sposób są psychotropowe, czy to naturalne, czy sztuczne, są szkodliwe i to nie tylko z powodu uzależnienia się od nich. Przednio omawiałam objawy uboczne i skutki uzależnienia różnego rodzaju preparatów, które poprzez wpływ na ośrodki w mózgu zajmujące się snem i czuwaniem powodują obok uzależnienia także skrócenie i spłycenie snu paradoksalnego z marzeniami sennymi, który to sen jest konieczny dla dobrego zdrowia po prostu i to nie tylko psychicznego, ale fizycznego. W związku z tym polecane jest lepiej stosować naturalne sposoby, jakie powinny wyeliminować zaburzenia snu, do których zaliczane są już takie historycznie znane szklanka mleka przed snem, która daje się wytłumaczyć również naukowo, dlatego że w mleku są węglowodany i tryptofan i to pomaga uzupełnić ilość serotonin, która wpływa dobrze na sen. Także wypicie herbaty ziołowej z ziół albo właśnie ziół o takim sedatywnym działaniu chmielu, waleriany, melisy. Skuteczność tych ziół potwierdzają badania naukowe. Od dawna wiadomo też, że umiarkowany wysiłek poprawia sen, dlatego polecany przed snem jest wieczorny spacer trwający około 20-30 minut, najlepiej przez jakiś park, las, tam gdzie jest dużo tlenu, dlatego że sam kontakt właśnie ze świeżym powietrzem uspokaja. Wskazane są także przed snem niewielka aktywność fizyczna, mało wyczerpujące zajęcia, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Trudności z zasypianiem mogą wynikać także z braku aktywności fizycznej, umysłowej i nadmiernie wypoczęty człowiek jak gdyby naturalnie nie ma fizjologicznych warunków do pełnego i głębokiego snu. Naturalnym warunkiem dla zdrowia jest więc aktywność. Z tym, że ta aktywność nie może być tuż przed udaniem się na spoczynek zbyt forsowna. W zaburzeniach snu polecane są także różnego rodzaju zabiegi fizykalne, zwłaszcza wodne, które można stosować na ciało w naturalny sposób. Działa tak naturalne rozgrzanie. Zabiegi wodne nie powinno się stosować wtedy, kiedy jest zimno albo gdy pojawiają się dreszcze czy doszło do jakiegoś przegrzania albo występują stany gorączkowe. Także zabiegi wodne, zwłaszcza u osób starszych z różnymi dolegliwościami, powinny być konsultowane z lekarzem. Głównie dotyczy to osób, które mają niskie ciśnienie albo innymi chorobami układu krążenia, kiedy dochodzi do nadmiernej krzepliwości krwi, zwłaszcza u osób z chorobą wieńcową, żylakami kończyn dolnych, infekcjami dróg moczowych. Do zabiegów wodnych jest bardzo wiele. Polecane są przede wszystkim kąpiele nóg na przemian w zimnej i ciepłej wodzie albo rozgrzewające kąpiele nóg. Także polecane jest obmywanie dolnej części ciała, zasypianie, ponieważ utrudniają zmarznięte stopy, no to też polecane są albo rozgrzewające kąpiele, albo termofory. Co z tym, że te ciepłe zabiegi są przeciwwskazane u ludzi z żylakami. Te zabiegi, zwłaszcza wodne, różnego rodzaju brodzenie, jest dostępne, można to wykonywać na różne sposoby w domu. Czas kąpieli sugerowany jest na 10-15 minut, temperatura od 38 do 40 stopni. Dobrym sposobem także na ból głowy czy na taki stres jest właśnie czy leżenie w wodzie, czy brodzenie, nawet w warunkach domowych. Polecane są także masaże, jak powiedziałam, dolnej części ciała, uspokajające, natomiast masaże górnej części ciała odwrotnie działają, mają działanie pobudzające. Wtedy, kiedy możliwe jest ze względów zdrowotnych, polecana jest sauna, która, jak dowiodły badania, wpływa na pogłębienie snu głębokiego, prawie wydłuża ten sen o połowę. Pobyt w saunie wpływa korzystnie w związku z tym nie tylko na samopoczucie, ale i na sen. W bezsenności na tle stresowych warunków, nerwicach, psychonerwicach, wskazane są kąpiele także ziołowe. I tutaj wykorzystywane są bardzo różne zioła aromatyczne: lawenda, melisa, rumianek, tatarak, rozmaryn, igliwie sosny, świerku, jodły, róży, kwiat róży, bzu, jaśminu. Zamiast ziół można stosować także azulant, spirytus lawendowy, olejki eteryczne, mięty, sosny, eukaliptusa lub róży. Kąpiel w wywarze, zwłaszcza z walerianej, działa uspokajająco, nasennie, z tym, że u osób wrażliwych może działać także opacznie albo tak nasennie, że te osoby usypiają nawet w wannie. Na koniec jeszcze chciałabym, bo będę mówiła o preparatach psychotropowych w następnych programach, powiedzieć o naturalnym środku, jakby się wydawało, nasennym, jakim jest melatonina. Hormon szyszynki odkryty w 1958 roku chemicznie jest pochodną tryptofanu. W tej chwili, co jest dla mnie troszkę dziwne, dlatego że okres stosowania tej melatoniny jest stosunkowo krótki, a jest to hormon. Jest to preparat, który można otrzymać bez recepty. Melatonina ma szereg dobrych działań, ma działanie antyoksydacyjne, odgrywa rolę także w procesach starzenia się organizmu, stąd melatonina polecana jest, jeśli nie ma przeciwwskazań określonych tam w ulotkach, dla osób starszych. Charakteryzuje się ona specyficznym rytmem jako hormon wydzielania dobowego. W ciągu dnia stężenia melatoniny są niskie, natomiast największe wydzielanie z szyszynki melatoniny odbywa się między 24 a 3 w nocy i rytm wydzielania melatoniny jest regulowany przez bodźce świetlne, które dochodzą do siatkówki. Melatonina okazała się bardzo aktywnym środkiem, hormonem, zmiatającym wolne rodniki, które, jak wiadomo, są znane za czynnik ryzyka chorobowy, patologiczny w wielu chorobach, zwłaszcza takich jak nowotwory, miażdżyca, zaćma, niedokrwienie, choroby niedokrwienne serca, choroby degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza takie jak Parkinson, Alzheimer. Badacze są zdania, że tryb życia, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych, wysoko rozwiniętych, z wydłużeniem intensywnego światła w godzinach wieczornych i ekspozycją na silne światło w godzinach rannych, powoduje zahamowanie wydzielania tejże melatoniny, nie tylko syntezy, ale i wydzielania także wiele leków stosowanych przywlekle, zwłaszcza beta-blokery. Preparaty blokujące beta-receptory stosowane w nadciśnieniu, stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, w zaburzeniach rytmu, środki nasenne, preparaty przeciwdepresyjne, antagoniści wapnia, ale też alkohol, używki, papierosy zaburzają i zmniejszają wydzielanie tego hormonu. Jednak zwłaszcza dlatego, że melatonina jest wydzielana przez szyszynkę, czyli jest to hormon wydzielany w mózgu przez gruczoł znajdujący się w ośrodkowym układzie nerwowym. I nasza wiedza na temat melatoniny trwa dopiero 30, a tak na dobrą sprawę w Polsce od niewielu lat można ten preparat kupić. Brakuje jakichś długotrwałych badań nad korzystnym czy mniej korzystnym jej działaniem. Długotrwałe skutki dopiero się okażą za 20-30 lat. Ponieważ jednak została ona wprowadzona, do tej pory nie opracowano także jakichś większych przeciwwskazań. Wiadomo, że stosowana może wywołać senność, bóle brzucha, biegunki, koszmary nocne. Według jednak lekarzy z powodu jej walorów, z powodu jej dobrych, może być stosowana przede wszystkim dobrych działań, jako naturalny zresztą związek, zwłaszcza u osób właśnie w wieku podeszłym, i do uzupełnienia niedoborów oraz poprawy jakości życia właśnie w takim stresującym, a przede wszystkim polecana jest ludziom, którzy pokonują strefy czasowe i z powodu zaburzeń, przelatując z jednej półkuli na drugą, zaburzeń czasu, mają problemy z zaśnięciem. To tyle, ponieważ chciałabym napowiedzieć na temat melatoniny, ponieważ były pytania w listach Państwa na temat tego preparatu. Ja, mimo że jest on dostępny bez recepty, radziłabym zapytać lekarza, jeśli ktoś chciałby skorzystać z tego środka, lekarza, czy może ten właśnie środek stosować. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym rozpocząć. Będę w następnym programie mówiła o zaburzeniach snu, o nadmiernej senności, więcej na temat leczenia także. Bóg zapłać za uwagę. Proszę, jeśli są jakieś pytania. Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże. Szczęść Mówi Boże. Maria z Bielska Białej.
Tak.
Ja jestem zdania, mieszkam sama. Jak mi jest smutno, jak nie mogę spać. Dziesiątka różańca i najlepsze lekarstwo na bezsenność.
Z Bogiem, oczywiście. Oczywiście, proszę Państwa, ja to już dzisiaj nie mówiłam o tym naturalnym, ale dla nas również naturalnym stylem życia jest modlitwa i już niezależnie od tego, że to jest cześć oddawana Panu Bogu, to modlitwa ma takie typowe fizyczne, powoduje fizyczne uspokojenie. Oczywiście. Bóg zapłać. Następny telefon. Słucham, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Tak.
Chciałabym się zapytać, biorę estazolam już prawie 3 lata i mam kłopoty właśnie z zasypianiem. Zasypiam dopiero tak, mimo regularnego stosowania tego leku, zasypiam tak gdzieś 2, 3. No budzę się przed 7.
Proszę Pani, to jest preparat. Ja przedtem 2 programy poświęciłam ubocznym skutkom stosowania benzodiazepin, bo estazolam należy do tej grupy preparatów nasennych. I tutaj mogą być bardzo różne powody. Również sam estazolam przyjmowany stale powoduje bezsenność. Jest to jeden ze skutków ubocznych tego preparatu. I ja radziłabym, 3-letni okres stosowania to już jest możliwy oczywiście jak najbardziej okres uzależnienia od tego środka. Po pierwsze, spróbować odstawić pod kontrolą lekarską, może zamienić na inny preparat, który by powodował krótkotrwale, ale w ogóle powrócić do jak gdyby możliwości naturalnego. Jak Pan powiedziałam, ja w tak krótkim programie nie mogę mówić, ale depresja jest takim schorzeniem, które dochodzi do bezsenności. Nawet mówi się, że poprawa stanu depresji to jest przespana noc, więc niektórzy mówią, żeby nie spać całą noc i następnego dnia zacząć od nowa, to znaczy już po jednej nieprzespanej nocy ten sen na pewno się poprawi. Radziłabym zasięgnąć z porady lekarza, co w Pani przypadku, bo mogą być różne choroby spowodować. Akurat ja wymieniam psychiczne, bo one są najczęstszą przyczyną bezsenności, ale również fizyczne choroby mogą powodować bezsenność. Także u nas nie ma takich gabinetów, czy może lekarzy, którzy się tak specyficznie zajmują tym problemem. Zwykle dzieje się to przy okazji, tak jak na wstępie powiedziałam. Najczęściej jest to przepisywanie środków nasennych, ale zapytać, które z ewentualnych dolegliwości chorób mogą powodować. No i dzisiaj wydałam kilka takich typowych. Stresowy tryb życia przede wszystkim jest takim czynnikiem ryzyka właśnie bezsenności.
Dobrze, Bóg zapłać wielkie błogosławienie mojego dnia. Życzę szczęść Boże.
Z Bogiem. Jeszcze następny telefon. Słucham Radio Maria.
Halo.
Słucham Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, ja tutaj słyszę właśnie na bezsenność. Ja znowuż nie mam problemu z bezsennością, tylko mam szum w uszach. Mhm. I mam sen taki dobry, że zasypiam, ale to szum, ten strzelanie takie. Już mam wizję jakoś, widzę coś, już mi się śni, już bym spała, a to mi strzeli coś. Mhm. I to tak... No, godzinę, dwie mnie męczy, zanim to mogę zasnąć. Więc...
Ja na ten temat właśnie tych strzałów, proszę Pani, no przy właśnie. Zasypianiu, czy nawet w trakcie budzeniu się będę mówiła. Są to zaburzenia też snu i one również są spowodowane różnymi czynnikami. No teraz musiałabym nowy wykład zrobić, więc proszę słuchać tego następnych programów na ten temat, ale powiedzieć o tym lekarzowi. To są zmiany, które można właśnie najczęściej u ludzi przepracowanych albo właśnie z jakimiś dolegliwościami.
Wiesz, mam przez 73 lata, także
mogą być u Pani, mogą być niedokrwienne. Jeżeli Pani ma szum w uszach, może być to spowodowane miażdżycą, powiedzmy sobie, niedokrwieniem ucha środkowego, wewnętrznego, który powoduje szum w uszach i to może być również przyczyną tych zaburzeń, więc no, trzeba o tym powiedzieć lekarzowi i próbować raczej nie przy użyciu tych wszystkich benzodiazepin i innych środków nasennych, bo może uda się leczyć chorobę podstawową, czyli zmniejszyć miażdżycę, czy to dietą, czy lekami i może te właśnie, albo bardziej poprawiające ukrwienie stosować leki właśnie ośrodkowego układu nerwowego, rozszerzające naczynia, które powodują ukrwienie mózgu. Ale to wszystko to mówię. Ja tylko daję takie ogólne wskazówki. Następny telefon mamy. Bóg zapłać Pani. Jeszcze ktoś jest? Słucham. Radio Maryja, słucham.
Pani doktor, ja jestem z parafii świętego Antoniego, bardzo często za Panią siedzę. I ja mam taki problem. Ja mam symptom niespokojnych nóg. I one mi się ruszają i ja nie mogę sypiać.
Proszę Pani, ja ten...
I w dzień też.
Pozdrawiam Panią. Kiedyś siedziałyśmy, a teraz oczywiście jak mnie nie ma, no to
ja
nie
wiem.
Jestem.
To jest Pani w kościele,
nie na mszy
jak
świętej.
Jak Pani nie ma pół do ósmej, to jest Pani, wiem.
Gdzieś. Natomiast o zespole niespokojnych nóg, ja mówiłam na temat tego zespołu, proszę Pani, kilka lat temu i na pewno powrócę w związku z zaburzeniami snu, bo sama cierpię na ten zespół i jest to zespół bardzo taki, proszę Panią, niezbadany jeszcze i muszę powiedzieć, że ciekawy zespół, który nie musi być patologią też. I będę mówiła na ten temat. Oczywiście są takie proste sposoby na redukcję tego zespołu, chociażby no właśnie jakieś rozgrzewanie, gimnastyka, różnego rodzaju masaże, chociaż
pracy,
ja twierdzę, że
Proszę Pani,
wiedza naukowa na ten temat jest zbyt mała, żeby można było stwierdzić, co to jest. Ja mówiłam na ten temat i jeszcze powrócę na pewno do tego tematu, bo wiem, że są całe sympozja naukowe poświęcone temu problemowi.
I nawet w dzień bywają.
Tak, tak.
Od czasu do czasu.
To znaczy...
Kawa nie pomaga.
Ja myślę, że tak. Tak. Dobrze, powiem na ten temat, bo jeszcze zbieram jakiś materiał na temat...
Doktor,
słucham?
Kiedy?
Proszę, na pewno nie w ciągu miesiąca, bo ja już mam przygotowany materiał. Ja jednak muszę to robić z wyprzedzeniem.
Mniej więcej za miesiąc?
No mniej więcej, może listopad, grudzień. Aha. Przypomnę, tak?
Dobrze. Jak Pani doktor będzie w świętego Antoniego...
Porozmawiamy. Bóg zapłać Pani, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.